Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Dobrze mieć królową za matkę i matkę za królową, bliską i kochającą swe dzieci, mówił papież w przesłaniu wideo na jubileusz koronacji obrazu jasnogórskiego. W dzisiejszych uroczystościach w Częstochowie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób, w tym przedstawiciele hierarchii kościelnej oraz władz państwowych. 26 sierpnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jeśli Częstochowa jest sercem Polski, to znaczy, że Polska ma serce macierzyńskie. To znaczy, że każde drgnienie życia dokonuje się wraz z Matką Bożą. Te słowa wypowiedział papież w specjalnym przesłaniu wideo do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze w związku z jubileuszem 300-lecia koronacji częstochowskiej ikony. Zostało ono odtworzone w czasie dzisiejszych uroczystości w Narodowym Sanktuarium.
To wielki zaszczyt mieć za matkę królową, samą królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje w niebie. Jednak jest jeszcze większą radością fakt, że królowa jest matką i że ma się królową za matkę, że kocha się jak matkę tę, którą nazywacie panią. Święty bowiem wizerunek ukazuje, że Maryja nie jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie, lecz jest matką, która obejmuje syna, a wraz z nim nas wszystkich, swoje dzieci. Jest to prawdziwa matka ze zranionym obliczem, matka, która cierpi, gdyż naprawdę bierze sobie do serca problemy naszego życia. Jest to matka bliska, która nigdy nie spuszcza nas z oczu. Jest to matka czuła, która trzyma nas za rękę podczas codziennej wędrówki. Życzę wam, byście tego doświadczali podczas uroczystego jubileuszu, który obchodzicie. Niech to będzie sposobna chwila, aby odczuć, iż nikt z nas nie jest sierotą na tym świecie pełnym sierot. Nikt z nas nie jest sierotą, gdyż każdy ma w pobliżu siebie matkę, nieprześcignioną w czułości królową. Ona nas zna i towarzyszy nam na swój typowo matczyny sposób. Pokorny i odważny zarazem, nigdy nie nachalny, a zawsze trwający w dobrym, cierpliwy względem zła i aktywny w promowaniu zgody. Niech Matka Boża uprosi wam łaskę, byście się wspólnie radowali jako rodzina zgromadzona wokół matki.
Z udziałem ponad 100 tysięcy pielgrzymów, najwyższych zwierzchników kościelnych, nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Salvatore Pennacchio i władz państwowych na czele z prezydentem Rzeczpospolitej odbyły się na Jasnej Górze główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu papieskimi diademami. Wspomnienie wydarzenia z 1717 roku było okazją do odkrywania na nowo prawdy o królowaniu Chrystusa i Jego Matki oraz sposobnością do przemiany życia osobistego i społecznego, tak by być żywym diamentem w nowej koronie Maryi.
W kazaniu prymas Polski przypomniał, że mamy w jasnogórskiej Maryi przedziwną pomoc i obronę, że jest ona matką i królową, która trwa pośród swego ludu, ale jej obecność jest także wielkim zobowiązaniem. Arcybiskup Wojciech Polak podkreślał, że jest to szczególne wezwanie do czynienia tego, co syn jej powie i czynienia tego wielkodusznie, bez narzekania i kalkulacji. Potrzeba przemiany w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, mówił kaznodzieja.
Mamy zacząć od siebie, a nie od innych. Mamy przy tym szanować porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie go burzyć dla takich czy innych racji. Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek.
Arcybiskup Polak za Janem Pawłem II wzywał też do budowania wspólnego europejskiego domu opartego na solidarnej miłości społecznej i pragnieniu zrozumienia siebie nawzajem. Prymas podziękował Polakom za zdany egzamin z miłości i wrażliwości podczas pomocy poszkodowanym przez nawałnicę. Tę pomoc będzie można też okazać wspierając Caritas specjalnym SMS-em podczas wieczornego widowiska Jasna Góra – Polska Kana, które zainauguruje wieczorna modlitwa Polaków, apel jasnogórski o 21:00. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Pierwsze czytanie to ostrzeżenie proroka Izajasza do nieuczciwego urzędnika w Jeruzalem, że inna osoba, godniejsza, przejmie jego posadę.
Tym razem Pismo Święte przekazuje nam ostre słowa Boga do zarządcy pałacowego. Szebna zostaje zgromiony przez proroka Izajasza, przemawiającego w imieniu Pana. Stracisz swoje stanowisko, a twoje miejsce zajmie inny. Nie jest to rzecz, którą ktokolwiek z nas chciałby usłyszeć, zwłaszcza jeśli formalnie wypowiada się ją w imieniu osoby rządzącej całym światem przez całą wieczność. Jednak historia Szebny nie znaczy, iż Bóg faktycznie angażuje się w rujnowanie czyjegoś życia. Raczej opowieść pozostaje skupiona na tym, iż nowy zarządca, Eliakim, będzie ojcem dla narodu. Ojcem, czyli kimś, kto się opiekuje, kto dba o resztę rodziny, czy tutaj o mieszkańców Jerozolimy. Przecież to stanowi właśnie zadanie zarządcy, czuwanie nad organizacją życia, aby państwo, miasto czy dom mogły należycie funkcjonować jako społeczeństwo, odpowiadając sprawiedliwie na potrzeby wszystkich ich członków. Jeśli prorok podkreśla, że Eliakim tak będzie postępował, to dla pokazania kontrastu z Szebną, który zachowywał się całkiem inaczej. Zapewne zamiast o opiece nad innymi myślał bardziej o uzyskiwaniu własnych korzyści. Niestety jest to częsta ludzka słabość, która jednak wyraźnie nie prowadzi nigdy do ogólnego dobra. I pojawia się ona w nas w wielu momentach, nie tylko wtedy, gdy posiadamy jakieś ważne funkcje. Potrafimy manipulować innymi, odżegnywać się od pewnych ważnych zadań i tak dalej w szarej codzienności, tylko po to, by uzyskać jakąś osobistą korzyść, nie zważając z kolei na to, czy nasze działanie nie zaszkodzi drugiemu. Czy ty w sobie to dostrzegasz? Nowy zarządca, Eliakim, nie będzie jednak tylko odpowiedniejszym wyborem sam z siebie. To Bóg udzieli mu potrzebnej łaski i to nie tylko stawiając go na tym stanowisku, ale też dając mu potrzebną stałość charakteru i sprawiedliwość, a może lepiej powiedzieć, ćwicząc w nim te cnoty. Pan prowadzi tak każdego z nas i udziela każdemu nauk pomocnych w prawdziwej służbie ludziom, jeśli tylko chcemy ich słuchać. Jego celem nie jest nigdy pogrążenie nas, ale raczej abyśmy się w pełni rozwinęli. I dlatego pozostawia też ostateczną decyzję naszej wolności. Gdy otrzymujemy od życia jakieś zadanie, on nas wspiera, ale tylko na tyle, na ile się na to zgadzamy. Na ile ty zgadzasz się na jego pomoc, a na ile celujesz w swoją samowystarczalność. Ostatecznie nawet w ostrych słowach Izajasza do Szebny przebija się Boże miłosierdzie. Pan pozostaje kochający dla swojego ludu i zadba o jego duchowy oraz materialny dobrobyt. To powoduje Najwyższym, gdy odtrąca on Szebnę jako zarządcę pałacowego. Nie chodzi tu o jakąś zemstę, wrogość czy żądzę krwi. Po prostu w wyniku niekompetencji urzędnika ludzie cierpią, więc potrzeba kogoś innego. Nikt z nas nie jest odpowiedni do każdej rzeczy i nikt nie jest też niezastąpiony. Ale to nie znaczy, że Bóg występuje przeciwko nam. To znaczy, że prowadzi nas On gdzie indziej. I może warto posłuchać wezwania Najwyższego.
Święty Paweł chwali głębokość oraz nieprzeniknioność Bożej mądrości w swoim liście do Rzymian.
Wybrany fragment Pisma Świętego zawsze trzeba czytać w kontekście. W kontekście tego, co ten fragment bezpośrednio poprzedza i tego, co znajduje się za nim. A także w kontekście całej Biblii, bo stanowi ona nierozerwalną całość, choć składa się z dwóch części i wielu ksiąg. Podobnie musimy zobaczyć czytany w tę niedzielę passus Pawłowego listu do Rzymian. Sam w sobie stanowi on piękny hymn, zachwyt Pawła nad wielkością, bogactwem Bożej mądrości, Bożego planu, Bożych zamysłów. Paweł zachwyca się tym, iż Boże wyroki są niezbadane, a jego drogi nie do wyśledzenia. Ale apostoł narodu idzie dalej, bo jego zachwyt kieruje się także w stronę tego, kim Bóg jest. Nikt go nie obdarował, a więc jest wieczny od zawsze, nie było nikogo i niczego, kto by go stworzył. Jest Bogiem od zawsze, ponadczasowym. Nikt też nie jest jego doradcą, nikt nim nie kieruje, bo Bóg jest wszechmogący i wszechwiedzący. Świadectwo Pawła jest w tych kwestiach wiarygodne. W drugim liście do Koryntian będzie bowiem wspominał człowieka, tak naprawdę pisze o sobie, choć wprost tego nie mówi, który w zachwyceniu został uniesiony do trzeciego nieba, do raju, i tam słyszał słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Nie godzi nie dlatego, że takie złe, ale że takie wspaniałe, cudowne i tajemnicze. Paweł, który był mistykiem, dostąpił tej łaski szczególnego poznania Boga. Poznania, które wymyka się ludzkiej logice, naszemu rozumieniu i nie da się je ująć w proste, ludzkie, jakże ograniczone słowa. A bezpośrednią przyczyną zachwytu nad wspaniałością Boga, o której pisze Paweł, jest jakże tajemniczy Boży plan względem narodu wybranego i pogan, o czym czytamy już od kilku niedziel wstecz. Bo choć naród wybrany odrzucił Boga, to jednak Paweł jest przekonany, że i oni dostąpią zbawienia, że ich odrzucenie Boga wcale nie oznacza odrzucenia ze strony Najwyższego. Są bowiem umiłowani ze względu na przodków. A więc to, co po ludzku wydaje się być sprawiedliwe i słuszne i poprawne, ty mnie odrzuciłeś, ja odrzucam ciebie, ty mnie nie szanujesz, to ja nie szanuję ciebie, w logice Bożej absolutnie nie ma zastosowania. Nawet jeżeli to jest tak jednoznaczne i ewidentne odrzucenie, jak w wypadku narodu wybranego. Tyle pokoleń czekali na Mesjasza, tak długo się przygotowywali, tyle znaków i pism posiadali dotyczących jego przyjścia, a oni nie tylko go nie przyjęli, ale odrzucili i na krzyż zawiedli. Na krzyż z nim, na krzyż! Krzyczeli przed Piłatem. Wybrali złoczyńcę, Barabasza, a odrzucili Pana życia. Mądrość Boga rzeczywiście jest nie do ogarnięcia, nieprzewidywalna. Nie da się jej zamknąć w naszych prostych zasadach. Bóg może posłużyć się nieposłuszeństwem jednych, aby drugich ocalić, ale tych pierwszych też nie odrzuca. Naszym zadaniem jest tę mądrość Boga przyjąć, na nią się zgodzić i jej pozwolić działać. Kiedy tak robimy, Pan stwarza dla nas drogę pokoju, błogosławieństwa, zmartwychwstania. Jak to robi, wie tylko On. Ale także On, Pan Wszechświata, Pan życia i śmierci, pozwala nam żyć w wielbieniu Jego imienia i pod kierunkiem Jego stwórczego słowa.
Ewangelia według świętego Mateusza pokazuje nam moment, w którym Piotr wyznaje swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego.
Jedynie święty Mateusz przekazał nam scenę z okolic Cezarei Filipowej, tu, gdzie obok wyznania Piotra słyszymy zapowiedź Chrystusa przekazania mu najwyższej władzy w Kościele. Wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus znalazł się sam na sam ze swoimi uczniami. Przez dość długi okres czasu ci uczniowie wpatrywali się wciąż w tego, za którym poszli. Zapewne też dyskutowali nie tylko co i o czym mówił Jezus, ale też rozprawiali, czy to, o czym mówi, jest zgodne z życiem, jakie prowadził. Zastanawiali się też zapewne nad samym sobą, jaki plan Jezus ma względem nich w zapewne niedalekiej przyszłości. Ta dyskusja na temat Pana Jezusa nie zamykała się tylko w kręgu apostołów. Na temat Jezusa dyskutowali też ci, którzy przychodzili, aby Go słuchać, ci, którzy chcieli zostać uzdrowieni, sami uzdrowieni, ale również i ci, którzy Jezusa nienawidzili. Chrystus, jednym słowem, był bardzo popularny. Nie potrzebował On reklamy, bo wszystko, co czynił, albo wzbudzało radość, wiarę, optymizm, albo nienawiść. Dziś bardzo wielu ludzi szuka klucza, jak być popularnym, choćby tak jak Peter Axworthy. Jego powieść nosiła wspaniały tytuł Miłość zwycięża. Niestety nikt jej nie kupował. Axworthy postanowił zatem sobie pomóc. W różnych wielonakładowych gazetach kazał umieścić następujące ogłoszenie. Milioner, lat 30, dobrze zbudowany, wysportowany, miłośnik muzyki, ożeni się z dziewczyną, która podobna jest we wszystkim do bohaterki powieści Miłość zwycięża. Sukces nie kazał na siebie długo czekać. Po tygodniu wszystkie egzemplarze jego książki zostały wyprzedane. Axworthy, tak jak chciał, został popularny, osiągnął sukces. Chrystus również był popularny, ale wcale nie musiał używać takich sposobów, aby tę popularność zdobyć. Niemniej był popularny, dlatego też pojawia się jego pytanie do apostołów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. O Chrystusie krążyły różne opowieści, nie tylko z kręgu Jezusa, ale też i spoza Niego. Okazuje się, że różne są zdania, są one podzielone. Gdy apostołowie zebrali się i przedstawili te właśnie opinie wielu, wtedy Jezus zadaje to samo pytanie, ale apostołom chce znać ich opinię. Chrystus nie zmienia pytania, zmienia raczej opiniotwórcę. Z tłumu, anonimowego, poróżnionego, skłóconego, zapewne krzykliwego, znającego pół, a może mniej prawdy, przechodzi na konkretne osoby. Kieruje pytanie i chce odpowiedzi od konkretnej osoby. Chrystus wie, że bezimienny tłum ma wielką moc, zarówno budowania, ale też i niszczenia. Dlatego tak ważny dla Niego był człowiek, jego opinia, jego zdanie i jego odczucia. Później w słowach Chrystusa słyszymy zapowiedź prymatu Piotra. To on usłyszał, że jest błogosławiony, czyli szczęśliwy, ponieważ to on właśnie został wybrany narzędziem w ręku Pana Boga. On, Szymon, tak przed powołaniem na apostoła miał na imię, syn Jony, teraz Piotr, czyli opoka, jest tym, na którym zostanie zbudowany Kościół. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Cokolwiek on zwiąże lub rozwiąże na ziemi, otrzyma potwierdzenie w niebie. Cokolwiek zostanie rozwiązane, czyli inaczej odpuszczone tu na ziemi, zostanie odpuszczone w niebie. Dziękujmy Bogu za dar Jego przebaczenia nam, ludziom, którzy mimo, że błądzimy ciągle, jednak mamy furtkę z kluczem, dzięki której bliżej dotykamy miłości samego Boga. Dziś dziękujmy Bogu w sposób szczególny za sakrament pojednania.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.